To jedyne dzieło Oskara Sosnowskiego w naszym regionie. Kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła na Bronowicach. Świątynia istnieje niemal 100 lat i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych w mieście. Dziś opowieść o kościele, o którym wielu Luginian mówi krótko Awe. Dlaczego? O tym także opowiemy. Wyjaśnimy również, dlaczego napisu już nie ma.
Wyjątkowy witraż, prawda? Wchodząc do kościoła, od razu wiemy, jaki jest tytuł kościoła, prawda? Tak powinien kościół być zbudowany, że wchodząc, wiemy, jaki ma tytuł. Jeżeli jest Michał Archanioł, no to sama świątynia głosi Słowo Boże, prawda? To jest też pięknie przedstawienie tej walki duchowej, którą toczy Michał z szatanem. Ta ręka od strony nieba jest skierowana, że tak naprawdę moc płynie od Boga, że tylko Bóg jest w stanie zwyciężyć zło. Bardzo piękny.
Dziś o świątyni, która wskrzesiła w Lublinie kult świętego Michała Archanioła, będziemy rozmawiać z proboszczem parafii, księdzem Arkadiuszem Paśnikiem.
Proszę bardzo. Nie, to już tam wyjdziemy, to już herbatę wypijemy, kawę, nie można się dać zwagiować.
Trochę trzeba, prosto, wyżej?
Tu, i na lewo. Wchodzimy i na lewo. Proszę bardzo. I prawie, ja już poprowadzę. Zapraszam. Trzeba zdjąć. Napijecie pani kawki dobrej?
No z przyjemnością, oczywiście.
No i o to chodzi. Będziemy mieli kawkę, to będziemy sobie gadać. To ja zacznę tak, że ojciec czy matka są osobami nie do końca kompetentnymi, aby mówić o swoich najbliższych, prawda? Czy o swoich rodzicach, czy o swoich dzieciach, a uważam, że też wpisuje się w tę parafię jako osoba no, emocjonalnie też związana. Więc myślę, że moja opowieść nie będzie do końca obiektywną opowieścią, ponieważ to jest emocjonalny, głęboki związek. Kiedy tutaj trafiłem, to usłyszałem, zanim jeszcze tu przyszedłem, takie negatywne słowa. Pewna taka stygmatyzacja temu środowisku towarzyszyła. Nie ukrywam, że przyszedłem z lękiem. Parafia na Bronowicach. Kiedy tutaj przyszedłem i spotkałem ludzi, no to jestem bardzo mile zaskoczony taką otwartością ludzi na kapłanów, współpracą, życzliwością, urzekające. Jeżeli chodzi o taką rodzinność, niewiele trzeba było robić. Kiedyś robiąc porządki w piwnicy, znalazłem taki ryngraf, który mówi tak, że od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. I tutaj jest napisane po łacinie, spróbuję to przetłumaczyć, to jest tak, w rocznicę poświęcenia kościoła na przedmieściach Piaski. Tak się nazywała ta część miasta. Dzień 23 maja 1915 roku. Tutaj odbyła się taka msza święta wtedy i to jest moment inicjowania ośrodka duszpasterskiego na tym terenie. I to jest najstarsza rzecz, jaką mamy związaną z tą inicjatywą powstawania tutaj kościółka. W roku 1917 powstała tutaj kaplica,
Od XVII roku właśnie mamy już księgi parafialne, a w XXI była erygowana parafia, w 1938 wybudowany kościół.
O kościół Oskara Sosnowskiego zapytamy także miejskiego konserwatora zabytków Huberta Mącika.
To pewien symbol. Pierwszy kościół parafialny w Lublinie, jaki powstał po rozbiorze.
Wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Kopciowski zapowiada wpisanie kościoła świętego Michała Archanioła w Lublinie do rejestru zabytków.
Grunt pod budowę kościoła został zakupiony od Henryka Sachsa w 1915 roku. Autorem świątyni jest znany architekt warszawski Oskar Wiktor Sosnowski. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych architektów działających w pierwszej połowie XX wieku w Polsce. Był założycielem, kierownikiem Zakładu Architektury Polskiej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Po I wojnie światowej był profesorem Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej. Największe uznanie przyniosły Sosnowskiemu projekty budowli sakralnych. Od pierwszego projektu znaczącego kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Warszawie, to jest 1909 rok, przez kościoły i kaplice w Warszawie, Grodnie, Włocławku, Lwowie, Chodyszewie, Grudziądzu. W tym między innymi kościoła pod wezwaniem świętego Rocha w Białymstoku. I to jest przykład architektury uznawanej za jeden z najwybitniejszych przejawów ekspresjonizmu w architekturze polskiej.
On głosi Ewangelię niewzruszonością. On tu stoi, już niedługo będzie 100 lat, prawda? Jak tu stoi. Oczywiście parafia była erygowana w 21, kościół w 38 został konsekrowany, ale sama budowla piękna, sakralna, głosi Słowo Boże samą sobą.
To jest jedyny przykład tego typu architektury monumentalnej, sakralnej, modernistycznej, mającej w sobie cechy tej architektury historyzującej. No jest to jeden z niewielu kościołów tej klasy w Lublinie i Wojewódzkiej, jeszcze nie wpisany do rejestru zabytków. Ma wysokie wartości historyczne, artystyczne, a i wiążące się z tym wartości naukowe.
Na ten styl ukuto określenie w polskiej historii sztuki i historii architektury. Określono ten styl jako styl swojski, czy też inaczej styl narodowy. A to z tego względu, że architekci starali się wówczas szukać tych form, które można byłoby określić jako typowo polskie. Czy to się udało? No, jak w całej Europie trudno byłoby powiedzieć, że jakieś elementy architektoniczne, jakieś motywy architektoniczne są przynależne do jakiegoś miejsca, kraju i nie występują nigdzie indziej. Tak oczywiście nie jest, ale z drugiej strony, kiedy spojrzymy na takie kościoły jak choćby ten właśnie Oskara Sosnowskiego, to pewnie każdy, kto trochę z architekturą obeznany jest, jej historią, na pierwszy rzut oka powie, aha, to jest gdzieś w Polsce. Cała Europa, jak długa i szeroka, szukała tego rodzaju narodowych odniesień do architektury. To jest okres, w którym to pojęcie narodu staje się bardzo istotne. Oczywiście nie bez znaczenia było też to, że w przypadku takich narodów jak Polacy byliśmy otoczeni pewnym naciskiem też i silnego umieszczania w krajobrazie znaków niejako obcych nam. Akurat zabór rosyjski był tego przykładem najsilniejszym ze względu na budowę cerkwi, całkowicie obcych architektonicznie, w tym stylu tak zwanym rosyjsko-bizantyjskim, finansowanych z budżetu państwa rosyjskiego. I celowo wręcz wskazywano w wielu sytuacjach, jak te formy kościołów, początkowo w takim narodowym stylu upatrywano tak zwanego gotyku nadwiślańskiego, w którym celowali tacy architekci jak na przykład Józef Pius Dziekoński. I mamy w Lubelszczyźnie takich kościołów całą masę, zresztą bardzo dobrym poziomie. W Karbowie choćby, żeby daleko nie szukać, w Łopienniku, w Zębożycach.
Ale to neogotyk mówimy.
Ale to neogotyk. A na Lubelszczyźnie takich obiektów sakralnych jest oczywiście jeszcze dużo więcej. Zarówno tacy architekci jak Jerzy Siennicki, czy Tadeusz Witkowski początkowo też działali właśnie w podobnej stylistyce.
A Oskara Sosnowskiego mamy coś jeszcze? Czy ten jeden jedyny?
W Lubelskiem więcej nie. W Lubelskiem więcej nie, ale na terenie Polski jeszcze trochę ciekawych bardzo kościołów tego architekta się zachowało. I możemy te obiekty oglądać i podziwiać. To w jak bardzo ciekawy sposób Sosnowski, inspirując się tą architekturą historyczną, a nie było to przypadkowe, bo jako profesor Politechniki Warszawskiej prowadził Zakład Architektury Polskiej, badał tę historię architektury polskiej, więc robił to w sposób świadomy, nawiązywał bardzo eklektycznie, wybierając pewne motywy z różnej stylistyki, tworząc takie całości, które miały trochę, można by powiedzieć, posmak narastania historycznego obiektu, ale jednocześnie bardzo organiczne, bardzo spójne. Lubelski Kościół Świętego Michała Archanioła jest chyba jednym z lepszych tego przykładów. Tradycyjna bardzo bryła bazylikowa z transeptem, ale z drugiej strony żelbetowa wieża, która bardzo dobrze osadza ten obiekt też w przestrzeni miasta. Bo przecież dzięki tej wieży widać go na przykład na osi ulicy Bernardyńskiej, żeby daleko nie spojrzeć. No zresztą też cały czas mamy go przed oczami. Czy też widać go doskonale z najazdów z takich ulic jak ulica Łęczyńska na przykład. Też jest wyeksponowany w taki sposób lekko skośnie, że widzimy całą jego bryłę z tą dominantą wieżą.
Świątynia jest wyjątkowo piękna, duża, przestronna. Nawa główna, tak jak widzimy, dwie boczne nawy. Ta symetria, ona tak sprzyja klimatowi modlitwy, prawda? Odnaleźliśmy stare chorągwie, sztandary, proszę zobaczyć, po obydwu stronach. Od strony prezbiterium, jak patrzymy, to mamy historię parafii. Proszę zobaczyć, tutaj rok 21, 26, ufundowany sztandar, kiedy jeszcze kościoła nie było, prawda? Bo kościół dopiero w 38 został wybudowany. Tam z 36 sztandar świętego Michała Archanioła. O, to jest potwierdzenie moich słów, że wtedy nikt by nie pomyślał w 36 roku, żeby o tym kościele mówić Awe, prawda? Tylko święty Michał, któż jak Bóg? Takie zawołanie. To jest takie zawołanie, które ma wyrażać obecność Boga, że któż ponad Boga jest? Któż jak Bóg? Któż jest taki jak Bóg? To jest imię Michała. Któż jak Bóg? Michael.
Przypomnijmy, że fara świętego Michała, więc pierwszy parafialny kościół Lublina, powstał, wszystko na to wskazuje, w końcu XIII wieku, około 1280 roku. Wiąże się to oczywiście z legendą o śnie Leszka Czarnego, który wyśnił zwycięstwo nad Jadźwingami. I fara została rozebrana mniej więcej w połowie XIX wieku. Jeszcze zdążył farę w jej pierwotnej formie przed rozbiórką wiecznić Strączyński w swoim albumie w inwentaryzacji zabytków. No a kościół świętego Michała Archanioła na Bronowicach przy ulicy Fabrycznej obecnie jest niewątpliwie, jeżeli chodzi o wezwanie, sukcesorem tych tradycji związanych z parafią świętego Michała Archanioła na Starym Mieście. To na pewno tak.
Nie wiem, poważnie nie wiem. Ten leon został zdjęty, zanim obiekt został objęty ochroną, więc my go już do ewidencji zabytków ujmowaliśmy bez neonu Awe, który zresztą nie był elementem pierwotnego projektu, ale z drugiej strony był takim bardzo charakterystycznym znakiem rozpoznawczym dla wielu Lublinian. I samo to, że kościół wręcz nazwano trochę przydomkiem od tego napisu też o tym świadczy. No ale z drugiej strony to wezwanie, można by powiedzieć takie maryjne, nie jest do końca właściwe, bo Kościół przecież nosi wezwanie świętego Michała Archanioła i to nie przypadkiem.
Słyszę, że panią interesuje właśnie ten napis Ave i nie tylko panią jako mieszkańca Lublina. Bodajże w roku 72, kiedy była peregrynacja ikony jasnogórskiej, ówczesny proboszcz, ksiądz Franciszek Kapalski, witając Matkę Bożą, zawiesił taki napis na wieży kościoła i na cztery strony miasta rozświetlał się tym zawołaniem Ave, bardzo krótkim, a wiemy, że krótkie zawołania bardzo szybko się wpisują i gdzieś zostają w sercu. Miało to być chwilowe, prowizoryczna, chwilowa dekoracja, która wisiała tutaj ponad 40 lat. Tak bywa, prawda? Wpisała się tak głęboko w życie miasta, że już nikt nie mówił o tym kościele, że jest to kościół świętego Michała Archanioła, tylko kościół Ave. Pomimo, że napis nie istnieje już, jest zdjęty bodajże w roku 2006, czyli ponad 10 lat, to jednak ludzie wciąż mówią o tym kościele jako kościół Ave. I teraz tak, nie rozmawiałem nigdy z proboszczem, natomiast domniemuję, że jest nie do przyjęcia zafałszowanie tytułu kościoła, który został nadany, i zaraz powiem, o co chodzi. Nadany został z tej racji, że parafia świętego Michała to nie jest taka sobie zwyczajna parafijka gdzieś tam, ale jest to kontynuator tego dzieła, które przez blisko 600 lat na Starym Mieście w kościele farnym niosło ten tytuł świętego Michała. I na początku wieku XX niejaki ksiądz Dąbrowski, ojciec duchowny seminarium, wpadł na taki pomysł, kiedy już fara była w ruinie, aby skoro na Bronowicach rodzi się życie, powstają fabryki, żeby powstający tam kościół dostał ten tytuł. I takie też było zamierzenie Oskara Sosnowskiego, żeby nadać jakiś bardzo ważny tytuł, związany także z tym miastem. Ale pojawiają się jaskółki. Przychodzą dzieci pierwszokomunijne i mówią: proszę księdza, a dlaczego na nasz kościół mówią Ave? Jak 40 lat wisiało, tak 40 lat trzeba będzie na pewno, aby to wróciło do pierwotnego zamysłu. I trzeba bardzo uszanować, to jest bardzo ważne, co powiem, ten sentyment. Bo sentyment staje się też w tym wypadku pewną tradycją. I nie można jakby pominąć tej tęsknoty za tym napisem, która jest gdzieś w ludziach. Oni mówią, no dlaczego, prawda? Dlaczego ksiądz ten czy ów zdjął ten napis? Myśmy byli tak bardzo z tym związani. I mówienie o tytule nie przekonuje ludzi. Mnie co przekonało, kiedy jeden z parafianin przyszedł i powiedział tak, kiedy poprzednik księdza zdejmował ten napis, byłem skrajnym przeciwnikiem zdjęcia, ale gdyby ksiądz chciał teraz go założyć, to też jestem skrajnym przeciwnikiem założenia. Może zrozumiał tą wagę tej kontynuacji kościoła farnego i kościoła obecnego świętego Michała. Te kościoły, które mają pewną symetrię, pewne przesłanie głęboko teologiczne, prawda, sprawdzone, wyrażają też tą duchowość człowieka. Głoszą Ewangelię i zapraszają do bycia razem. I człowiek, wchodząc do świątyni, on wchodzi w przestrzeń sakralną. Możemy dzisiaj zobaczyć takie świątynie, gdzie wchodzimy i nie czujemy tej przestrzeni sakralnej. Ona się też wypracowuje przez lata, przez wieki, przez modlitwę, przez trud, przez pot, przez to, co się wydarzyło w tych miejscach. Rzeka historii przepłynęła przez taką świątynię, przez naszą również, prawda? To, co się wydarzyło w stanie wojennym, pewien kierowca mi opowiadał, że kiedy proboszczem właśnie był ksiądz Kapalski, a trwały strajki w pobliskim FSC, robotnicy bali się opuszczać w małych grupach zakład, ponieważ stała milicja, no i działy się różne rzeczy, więc zdecydowali, że wyjdą wielką grupą i wyszli tym tłumem, no ale szli trochę donikąd. I kiedy dotarli tutaj na wysokość kościoła świętego Michała, o tym wiedział już ówczesny proboszcz, stał na środku jezdni przed kościołem na ulicy Fabrycznej i ręką wskazał kościół. Kilkaset robotników weszło do kościoła. Kościół zamknięto, milicja zatrzymała się przed kościołem, nie weszła. Odbyło się nabożeństwo, herbata, jakiś chleb. Przenocowali w świątyni. I często jak jestem w kościele raz sam, to sobie wyobrażam śpiących robotników. I o świcie była również modlitwa poranna. i małymi grupami, kiedy już odjechała milicja, rozeszli się do swoich domów. Dobrze, i tutaj pokażę po drugiej stronie, właśnie proszę zobaczyć, że takie patriotyczne, przyklęknijmy, patriotyczne motywy. Różne wspólnoty fundowały poszczególne sztandary. Idąc właśnie od prezbiterium w stronę wyjścia, widzimy historię parafii, ale gdy wchodzimy do kościoła, widzimy historię świętych i błogosławionych. Niektórzy z nich związani z parafią. Podejdźmy, to ja pokażę. No i ciepło mamy.
Ale ogrzewanie jest teraz.
Tak, oczywiście, tak.
Ale jak podłogowe ksiądz zrobił?
Nie, podłogowe nie, jest nawiewowe. Taka specjalna turbina gazowa i na prąd. O, ołtarze, kiedy stoimy przy wejściu, to widać bardzo pięknie. Matka Teresa z Kalkuty, tak bardzo bliska nam, wielu ludzi potrzebujących pomocy, przy jej wizerunku się modli. Są również relikwie. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus. Na terenie parafii jest szkoła pod tym wezwaniem. Matka Boża Nieustającej Pomocy, Święty Ojciec Pio, patron też kapłanów. No i w dwóch takich najważniejszych świętych jeszcze prymas niebeatyfikowany.
Czekamy, Sługa Boży.
Tak, Sługa Boży. Czekamy na beatyfikację księdza prymasa. I nie mamy relikwii, ale w tej niszy są zapiski więzienne i to jedno z pierwszych wydań, które się ukazały drukiem. Ołtarz księdza prymasa z tej racji, jak już mówiłem wcześniej, że ten kościół wybrał, by tutaj wygłosić cykl kazań społecznych. A po drugiej stronie jest wizerunek Jana Pawła II i w niszy są relikwie krwi, które otrzymałem właśnie od księdza kardynała Dziwisza. Tam jest taki bardzo ciekawy wpis, ponieważ papież wpisał się w naszej księdze parafialnej, życzył nam błogosławieństwa i radości na czas trwającego sakrosągu i pokazałem tę kronikę księdzu kardynałowi. Ksiądz kardynał obejrzał i mówi, no bardzo ciekawe, czy mogę sobie to skserować. Ja mówię, no bardzo proszę. I kardynał zabrał księgę i ja mówię, no to może to jest dobry pomysł, żeby drugi kardynał się wpisał. No i wpisał się również tak, że w dniu przekazania relikwii daje. No i kiedyś jest kolacja u nas tutaj z księdzem arcybiskupem obecnym, Stanisławem, i mówię, a ja mam taki wpis, gdzie na jednej stronie mam dwóch kardynałów. Niemożliwe. No proszę bardzo. No i dwóch kardynałów, kardynał Wojtyła i kardynał Dziwisz. A tutaj jest właśnie ksero księgi parafialnej, pamiątkowej. Jest napisane ręką księdza kardynała Wojtyły. Bardzo się cieszę z tego, że sakrosąg trafił w tym roku do Lublina. Życzę wielu wspaniałych nagrań. Kardynał Karol Wojtyła. 17 września 76 roku. Za 2 lata już był papieżem. Poprosiłem o drugi wpis. I pojawia się na tej samej stronie drugi wpis. Dziś Jan Paweł II, błogosławiony wtedy jeszcze, prawda, powraca do was i tu pozostanie. Szczęść Boże. Kardynał Stanisław Dziwisz, Kraków, 23 maja 2011 roku, w dniu przekazania relikwii. I pieczęć. No i tutaj właśnie żeśmy umieścili to, żeby no, została taka pamiątka dla wiernych. Bardzo często odwiedzany ołtarz, dużo ludzi się tutaj modli przez przyczynę Jana Pawła II. Tutaj przychodzą setki ludzi i mówią, moja mama tu była ochrzczona. My mamy w metrykach wpisy w latach 70., 60., 80., gdzie w parafii świętego Michała na Bronowicach było ochrzczonych około 1000 ludzi rocznie. Było 10, chwilami 11 mszy w niedzielę. Niektórzy ludzie mówili, że nie byli w stanie wejść do środka świątyni, ponieważ był taki tłum. To jest historia miasta. Ludzie z zagranicy nieraz dzwonią albo przyjeżdżają, wchodzą do kościoła, ścian dotykają, patrzą w milczeniu na prezbiterium, mówią, tutaj moja mama stała z moim tatą, brali tutaj ślub. To jest niebywałe miejsce. W czasie wojny Niemcy zrobili magazyn. Było to i błogosławieństwem, i przekleństwem. Błogosławieństwem, bo to spowodowało, że kościół był obiektem chronionym. Na przekleństwem to, że bardzo zniszczyli wnętrze świątyni. Przetoczyło się przez kościół no, taka historia i to jakby buduje jeszcze raz cegła po cegle tę świątynię. Ta duchowa budowla się nawarstwia i cały czas przybywają nowi ludzie. I to dzieło Oskara Sosnowskiego tutaj trwa. I tym bardziej ono powinno mieć swój tytuł, jakim jest właśnie ten Święty Michał. Bo każde wielkie miasto powinno mieć kościół anioła, prawda? I my mamy ten kościół anioła. Niektórzy mówią, że trzeba odbudować farę, a inni przekornie mówią, że fara już jest odbudowana w postaci żywej parafii, żywej świątyni, bo kościół to żywi ludzie. Przygotowujemy się do remontu zewnętrznej strony świątyni, ponieważ jest w takim stanie, gdzie już nie możemy czekać. Jest napisany bardzo piękny projekt z takim pietyzmem, takim wielkim comebackiem w stronę i ukłonem w stronę Oskara Sosnowskiego, tego co on zamierzał. Taka ciekawostka tego kościoła to jest to, że miała być jeszcze powstać kaplica przedpogrzebowa. W 1938 zakończono, w 1939 wybuchła wojna, więc już później nie wrócono do tego pomysłu. Ale on jest ciągle otwarty, może kiedyś będą takie możliwości. Odsyłam do różnych opracowań, gdzie można zobaczyć finalny projekt Oskara Sosnowskiego z kaplicą przedpogrzebową. Poczynać remont, tak jak pani widzi, w takim strasznie. A widziała pani, jak pięknie w środku. Teraz to siostra zapaliła światła, to teraz też widać. No ale świątynia wymaga poważnego remontu. O, jesteśmy przy głównej arterii. Teraz słychać, prawda, mocną ulicę, tylko się wyjdzie z kościoła.
Oczywiście zabytek wpisuje się w porozumieniu z jego właścicielem, więc takie rozmowy z księdzem proboszczem przeprowadziłem. Jeszcze zastanawiamy się nad terminem wpisu. Dlaczego? No, nie chcę jakby tutaj księdzu proboszczowi skomplikować nieco procedury administracyjnej, bo wiem, że ma wszelkie pozwolenia dotyczące remontu elewacji. Widziałem projekt budowlany, został przygotowany naprawdę profesjonalnie w oparciu o badania, w oparciu o przekazy źródłowe. Z tego co wiem, remont ma ruszyć w przyszłym roku, więc stąd jeszcze jakby wstrzymujemy się z tą ostateczną datą wpisu do rejestru, tym bardziej, że zbieramy jeszcze materiały, które mają wzbogacić uzasadnienie tej decyzji.
Zrobiliśmy wnętrze kościoła, przywróciliśmy ten pierwotny kolory farb, jakie były w roku 1938. No i chcemy, żeby ten kościół głosił Ewangelię tak, że odzyskał ten blask zewnętrzny, żeby ta obecność Boga nie była taka chropowata, taka z odpadającym tynkiem. Przywrócić taki blask, jak miał Oskar Sosnowski w zamyśle, żeby kościoły były jasne, niemalże białe, same z siebie wydobywały światło. Jesteśmy właśnie w kaplicy adoracji i tutaj właśnie jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Ludzie w ciszy się modlą. Od strony architektonicznej wróciliśmy właśnie, proszę zerknąć na sufit, do pierwotnych kolorów, jakie przewidział Oskar Sosnowski.